Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś będzie mocno egzotycznie. Wprawdzie epidemia koronawirusa zatrzymała nas wszystkich w domach i podróże, szczególnie te dalekie, musimy odłożyć w czasie. To wcale nie znaczy, że jesteśmy skazani na brak wrażeń związanych z podróżami właśnie. A wszystko za sprawą książek. Książek, o których w naszym programie mówimy bardzo często, różnych książek, które polecamy Państwu regularnie. I właśnie o książkach i o podróżach, o których te książki opowiadają, dziś będzie. A jest z nami autor kilku książek, które bez wątpienia mogą dostarczyć wielu emocji, wielu informacji, a dla nas oczywiście ważne, dlatego że dotyczą podróży na wschód. Jest z nami Marcin Sawicki, podróżnik, reporter, ale też historyk, autor reporterskich książek o Gruzji, pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, o Białorusi, także o Tadżykistanie. Dzień dobry, witam w Studiu Wschodnim.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zacznę od tego, że przeczytałem gdzieś o panu, że włóczęga z zamiłowania, i to chyba widać w pana książkach.
No tak, ja staram się patrzeć na rzeczywistość, którą obserwuję w krajach, do których podróżuję, właśnie z takiej perspektywy włóczęgi, bywalca, maszrutek, jakichś małych takich autobusików na wschodzie, czy przemierzając ulice, drogi na piechotę, spotykając ludzi, często przypadkowych, chętnie nawiązujący kontakty. No i stąd też pewnie wybór tych krajów, do których jeżdżę, czyli kraje dawnego Związku Radzieckiego nade wszystko. Bo tam czuję, że znajduję tę płaszczyznę porozumienia, ludzie ze mną chętnie rozmawiają. To szczególnie można odczuć na Kaukazie czy w Azji Centralnej, że mieszkańcy są tak spragnieni kontaktu. No nie da się ukryć, że wyglądam na osobę, która przybywa z zewnątrz, więc tak samo jak ja jestem ciekawy ich, tak często i oni są ciekawi mnie, i to jest przyczynkiem do jakiejś takiej właśnie rozmowy.
Ale wschód w pana książkach to nie tylko, czy o wiele więcej niż tylko kierunek podróży. To jest pewna relacja, pewna szersza opowieść o świecie.
Ja staram się opowiedzieć o tym świecie, przez który wędruję, właśnie poprzez relacje, relacjonowanie rozmów osób, które spotykam. No zdarza się czasami nawiązać takie znajomości, które pozwalają mi zobaczyć, jak mieszkają, zapytać o to, co myślą, jakie są ich kłopoty, co ich interesuje, co ich bawi, co ich złości. No i w ten sposób jakby też później buduję swoje książki w oparciu o to, co udało mi się od tych ludzi usłyszeć. No i w jakiś sposób empatyczny też pokazać, bo rejony, do których podróżuję, często one sprawiają, że te rozmowy obnażają jakieś rzeczywiście głębokie problemy ekonomiczne czy tożsamościowe, i mówią dużo o tych krajach, które nie tylko jakby o samym rozmówcy, ale też o życiu w danym
kraju. To jest
kraju.
Ta wielka wartość, bo właściwie próbuje, jak rozumiem, pan powiedzieć to, co chyba najlepiej opisać słowem uniwersalizm tych historii.
Tak. No, też odbiegam od tego, żeby starać się stereotypizować tych ludzi. Pokazuję ich całą różnorodność. I takie mam wrażenie, że wiele z tych problemów, z którymi oni się borykają, to mogły być równie dobrze nasze problemy. Ponieważ wiele tutaj zależy może nie od ich jakby mentalności, czy jakichś cech takich, czy innych, ale po prostu rzeczywistości, z którą muszą się mierzyć. No i ona skłania ich do pewnych wyborów, do deklarowania pewnych wartości, czy przyjmowania jakichś strategii życiowych. Niektóre, jeszcze pamiętam czasy lat 80., czy transformacji ustrojowej w latach 90., to pewne te historie stamtąd są, dla mnie one są też w jakiś sposób zrozumiałe. No pamiętam też, kiedy no moja rodzina, moi bliscy borykali się z podobnymi problemami i nagle jakby te rozmowy, które toczę współcześnie, zaczynają się odnosić do tego, czego w jakiś sposób sam doświadczyłem. Oczywiście przez relacje osób bliskich.
To skoro mówimy o tym uniwersalizmie, ale także o rodzinnych historiach, to nie sposób nie wspomnieć o pana książce Ludzkie klepisko, historie z pogranicza Białorusi, Litwy i Polski. Książki, którą wydało wydawnictwo Paśny Buriat z jej szefem panem Piotrem Brysaczem, także rozmawialiśmy w Studiu Wschodnim. Książka, której wiele osób panu zazdrości, wiele osób, które myślało, chciało pojechać na Kresy, choćby w związku z tym, że losy ich rodziny są z Kresami związane. I w tej pana książce, na którą, jak mówię, patrzą nieco z zazdrością, dostrzegają pewien uniwersalizm, dostrzegają to, że o historii rodziny można pisać w ten sposób. I że pan miał odwagę właśnie tam pojechać. Dlaczego powstało Ludzkie klepisko?
Ja może najpierw odniosę się do tej odwagi, bo tu nie chodzi może o tyle, że jest tam jakoś szczególnie niebezpiecznie, ale raczej pewnej odwagi wymaga konfrontacja pewnego mitu tych Kresów z rzeczywistością. Ja, że w jakiś sposób to polska kultura XIX wieku co najmniej ukształtowała taki mit Kresów, sielankowy bardzo, zidealizowany. Dla pokolenia repatriantów, tak, ja jestem właśnie potomkiem repatrianta ze wschodu, no to jeszcze mitologizowaniu tej rzeczywistości sprzyjało oddalenie geograficzne od tych miejsc. Myśmy znali tylko te obszary z opowieści, właśnie takich idealizowanych, sielankowych. Pojechanie tam oznaczałoby skonfrontowanie tej sielanki z rzeczywistością i to pewnie w jakiś sposób wymagałoby pewnej odwagi, stawienia czoła temu, że może nie wszystko było tak wspaniale, jak to się mogło wydawać. No we mnie taka potrzeba poznania tej historii była od dawna. W zasadzie od dziecka, gdzie ja słyszałem o różne opowieści bardzo ładne o Nowokrótczyźnie. Kiedy po raz pierwszy pojechałem na Białoruś jako student w ramach wymiany studenckiej, miałem taki plan, żeby tam do tej rodzinnej miejscowości zajrzeć, chociaż wcale nie miałem pewności, czy ona jeszcze, czy jeszcze istnieje. To nie był taki czas powszechnego internetu, że można było sobie sprawdzić, namierzyć nawet na Google Maps i przekonać się, że rzeczywiście jest, stoi. No, ale raczej te moje plany były takie mgliste i też jakby dotyczyły miejscowości, która funkcjonowała bardziej gdzieś w sferze mitu, a nie była rzeczywistym miejscem na mapie. I chyba dobrze się stało, że pojechałem tam już jako bardziej może dojrzały człowiek z pewnym bagażem doświadczeń, przemyśleń, też z jakąś znajomością krajów Europy Wschodniej, bo dzięki temu wydaje mi się, udało mi się opowiedzieć w mojej książce nie tylko historię rodzinną, ale też przez tę historię rodzinną oddać pewną metaforę dziejów w ogóle mieszkańców Nowogródczyzny, czy może nawet całej Białorusi, a może nawet całego rejonu tego pogranicza polsko-białorusko-litewskiego.
A trudno się pisze o Białorusi, o tym pograniczu właśnie?
Trudno o tyle, że te historie rodzinne, na które ja się natknąłem, no były naznaczone często ludzką tragedią. Ja do ich opisu użyłem takiego białoruskiego, bardzo pojemnego słowa chore, które oznacza ból, ale też pewien los, którego trudno, od którego trudno uciec, chociaż człowiek się stara. I często właśnie te opowieści, które zebrałem podczas tej podróży, podczas spotkań z odnalezionymi członkami mojej rodziny, były naznaczone tym takim chore. Czyli no ludzie gdzieś uciekali od wioskowej biedy, od tragedii wojen, kolektywizacji. No a gdzieś ten zły los ich ścigał. Czy to nawet w Polsce, dokąd część z nich trafiła mój dziadek, czy nawet w Kazachstanie, dokąd trafił jego brat.
I to jest historia, jak pan sam z jednej strony mówi, że jest to historia smutna, ale te trudne losy, mam wrażenie, to są niezależne od tych ludzi. To jest coś, co widać, że oni znaleźli się w takim miejscu, w takich czasach, nie z własnej winy.
Tak też staram się to pokazać. To też może takie moje zacięcie historyczne tutaj dało znać o sobie, żeby pokazać pewne realia epoki. Nieprzyjazne dla tych ludzi. No powiedzmy sobie, że
tak się nieprzyjazne dla tych ludzi, ale też typowe dla właśnie tych miejsc na styku, na pograniczu.
Tak. Aha, czyli kwestia zmieniających się często granic, mieszanki kulturowej, charakterystycznej dla pogranicza i pewnych też konfliktów, które się z tym wiązały, rodzących się nacjonalizmów, które starały się przeciągnąć tych ludzi o takiej płynnej tożsamości narodowej na własną stronę, często stosując taką taktykę, że kto nie jest z nami, ten przeciwko nam. Przy czym taką specyficzną cechą tego pogranicza polsko-białorusko-litewskiego było funkcjonowanie na tym obszarze tak zwanych tutejszych, czyli ludzi o takiej niedokreślonej tożsamości narodowej, którzy w pewnym momencie stanęli przed wyborem. Czy określić się jako Polacy, czy może jako Białorusini, czy ludzie sowieccy z czasem. No i to też było źródłem pewnych tragedii, nie tylko poszczególnych osób, ale całych pokoleń tych, którzy te obszary zamieszkiwali.
Ludzkie klepisko to nie jedyna książka też o Białorusi.
Napisałem książkę o Białorusi trochę może z innej beczki. Taką, która łączyła moje zainteresowania gdzieś Dalekim Wschodem, a Białorusią i kontaktami międzykulturowymi. Ta książka nie odbyła się jakimś szerokim echem. Dotyczyła Chińczyków na Białorusi, o tym, jak oni tam funkcjonują, jak właśnie pewnych różnic międzykulturowych, które się pojawiają w kontaktach między Białorusinami a Chińczykami. No a pretekstem do napisania tej książki było to, że prezydent Łukaszenka, szukając przeciwwagi dla wpływów rosyjskich, bardzo zainteresował się Chinami. Chiny z różnych względów zainteresowały się Białorusią i efektem było to, że w tym kraju pojawiło się sporo przybyszów z podniebiesnej, jak Chiny nazywa się, tam właśnie. No oprócz też takich czasami karykaturalnych sytuacji, też no, widać pewne takie no, różnice stylu życia, pojmowania modelu rodziny, prowadzenia interesów, czy nawet sprawowania władzy.
Białoruś jest wdzięcznym tematem dla podróżnika, reportera, człowieka, który chce opisywać z różnych perspektyw w gruncie rzeczy ten współczesny świat, bo skoro mówimy o tych wspomnieniach, losach rodzinnych, to tak naprawdę, z których wyłania się pewien uniwersalizm, to tak naprawdę opowiadamy też historie współczesne.
Tak, myślę, że łatwiej szukać historii na Kaukazie czy w Azji Centralnej. gdzie ludzie są bardzo otwarci, skorzy do rozmowy. Białorusini może nie aż tak bardzo. To chyba pod tym względem przypominają Polaków, czy w ogóle ludzi z Zachodu, że na pozór raczej są zdystansowani. Dopiero kiedy się w jakiś sposób ich pozna, wtedy objawiają tę swoją przysłowiową wschodnią gościnność. No i w jakiś sposób, żeby napisać o Białorusi, trzeba trochę tę Białoruś głębiej wejść. No ja miałem to szczęście, że tam studiowałem. Stąd wiele moich przyjaźni, które trwają do dzisiaj. Z racji tych studiów, najpierw magisterskich, później doktoranckich, bywałem na Białorusi często. Później tam wracałem w ramach różnego rodzaju takich już krajoznawczych swoich wypraw. Później w poszukiwaniach tych rodzinnych. I to w jakiś sposób ułatwiało mi nawiązywanie tych kontaktów. Natomiast generalnie to mam wrażenie, że łatwiej pisać o Kaukazie. To przypominam sobie taką rozmowę, którą prowadziłem kiedyś z Wojciechem Jagielskim w Sopocie, który opowiadał, że zastanawiał się, o czym ma napisać. No i stwierdził, że skoro ma taki dylemat, trzeba jechać do Gruzji, bo tam wyjdzie na ulicę, czy usiądzie w kawiarni i zaraz te historie jakby same do niego przywędrują. Na Białorusi mam wrażenie, że tak nie jest. Zauważyłem, że pan też pyta o jakieś polityczne uwarunkowania, czy pod tym względem łatwo pisać. No, jeśli się dotyka takich kwestii rodzinnych, historycznych, to wydaje mi się, że nie. Aczkolwiek tam, gdzie się wchodzi w kwestie polityki, to już można napotkać na pewne problemy. No zdarzyło mi się spędzić noc na przesłuchaniu bardzo niemiłym w siedzibie milicji, kiedy starałem się dowiedzieć czegoś o Chińczykach pracujących na terytorium jednej z fabryk na wschodzie Białorusi i to okazało się bardzo podejrzane i wręcz zostałem oskarżony o szpiegostwo gospodarcze. Także to są już takie
trudne,
niemiłe
trudne sytuacje. Realia pracy tak, i realia. Funkcjonowania na Białorusi, no ale skoro właśnie pan powiedział o tym kolejnym kierunku pana podróży i zainteresowań, o Gruzji chociażby, to doskonały moment, żeby zaprosić naszych słuchaczy na kilka chwil oddechu, a potem wracamy do naszej rozmowy. Ja przypomnę, gościem Studia Wschodniego jest Marcin Sawicki, podróżnik, reporter, autor książek reporterskich o Białorusi, Gruzji i nie tylko, o czym w drugiej części naszego programu już za kilka chwil.